chciałabym powiedzieć, często u dzieci tutaj wychowywanych, urodzonych, często występuje na przykład, wrzucę do kubla na przykład coś tam. No, po polsku i tak. Oczywiście francuski spolszczony.
Często jest, tak. Albo no, ten przykład właśnie z tym przyreagowaliśmy, to ja po prostu ja nie wymyśliłem tego. Ja to słyszałem, jak ktoś tak mówił, kto przyjechał ze Stanów Zjednoczonych, bo jakiś czas też pracowałem dla Radia Chicago i kto mówił właśnie taką polszczyzną. Ale to przy, to jest przecież polski fragment, prawda? A reagowaliśmy, czegoś takiego nie ma. To jest tak, jak pan powiedział z tym pubelem. Tutaj taką panią kiedyś poznałem, która mówi, że oj, muszę wyskoczyć do sklepu, żeby kupić produkty. Prawda? No, także to się, to po pewnym czasie w naszej świadomości oczywiście, że są takie sytuacje, w których pewne obce słowa są zgrabniejsze. Bo na przykład, no ja nie wiem, co jest w stanie zastąpić, po polsku się mówi, że się odkłada na święty nigdy albo na przyszłość, ale nie wiem, co jest w stanie, jakie polskie słowo mogłoby zastąpić maniana. Znaczenie tego maniana, czyli jutro, czy na jutro, czy nigdy. Kiedy mi to oddasz? Maniana. Znaczy nie oddasz. Się przypadło, prawda? Także pewne słowa, że tak powiem, lepiej oddają sytuację. I wtedy rzeczywiście zachodzi, ale bardzo często jest to wygodnictwo. Ja na przykład mówię od razu w takich sytuacjach, jeżeli Piotruś ma takie ciągoty właśnie do tych pubeli. Więc ja mówię wtedy, nie rozumiem. A ponieważ jedziemy na tej samej łodzi z moją żoną, to chmurka też mówi, bo to chmura mojego życia.
Dlaczego tam szukać? Jesteśmy w metrze. Jesteśmy w metrze. I nie wiem, czy Państwo na pewno zaobserwowali, jak Arabki rozmawiają albo tak. Afrykanie. Więc one rozmawiają swoim ojczystym językiem, stawiają się z
tak.
Utarta jest rozmowa.
Tak.
Nie, się zdania wszystkim, bo
to... Ale często to się zdarza.
Tak, nie łatwiej się łatwiej, tak, że o niektórych rzeczach jak mówią, to tak z kontekstu się
tak. Tak.
To
też zauważyłem.
Ktoś tam jest, to...
Tak. Nie, to nie jest rozwiązanie konfliktu. Ucieczka nigdy nie jest rozwiązaniem.
No tak, to prawda. To jest ucieczka od konfliktu, bo jest. Nie wiem, jak ona mogła sobie w tym.
To jest...
Też mamy konflikt jako Polacy żyjący za granicą, tak jak pan mówił, ale konflikt jest bardziej skomplikowany.
To wie pani, wydaje mi się, że wiecie państwo, wydaje mi się, że to tak jest, że to jest kwestia określenia swojej tożsamości. Ciekawą rzeczą są mecze. Na przykład, jak Francja gra z Włoch, no tutaj akurat jest zły przykład, bo ja nie cierpię włoskie piłki nożne, ale Polska gra z Francją, to dzieciaki się ubierają w biało-czerwone szaliki. One są, tak. Natomiast, jak Piotr chce mi zrobić na złość, to mówi, że on jest, że suis français. Ja mówię oczywiście wtedy stare hasło, że nie rozumiem. Natomiast w Brazylii były badania prowadzone przez zresztą polską panią psycholog, która tam mieszkała, dotyczące tożsamości narodowej. I te badania były takie, że jak Brazylia grała z kimś, to oni wszyscy byli Brazylijczykami, oni wszyscy byli Canarinhos, wszyscy byli Brazylijczykami. Ale jak Niemcy grały na przykład z Polską, to natychmiast przestawali być Brazylijczykami i stawali się albo Niemcami, albo Polakami. Ci ludzie, którzy tam się wychowali w tej Kurtybie, to takie miejsce, gdzie dochodziło do dużych konfliktów między Polakami a Niemcami, od XIX wieku. W każdym razie to, co się powinno wtedy zrobić, to jasno określić swoją tożsamość. Prawda?
Bardzo. W zasadzie to może czuje się osamotniona w swoim przypadku, bo jej przypadek jest bardziej
skomplikowany. Bardzo skomplikowany.
Jest wokół, prawda?
Tak, tak. Często się spotykałem na przykład w Anglii, czy tutaj też we Francji, że nie uczono dzieci celowo języka ojczystego, tylko uczono języka bądź angielskiego w Anglii, bądź francuskiego we Francji. I twierdzenie było właśnie takie, że w ten sposób dziecku będzie łatwiej określić tożsamość swoją.
No,
nie ma sensu. Natomiast powiem pani szczerze, że ja moje dzieci uczyłem polskiego nie tylko dlatego, że czuję się patriotą, że jestem w jakikolwiek sposób nacjonalistą, bo nie jestem nacjonalistą. Natomiast patriotą tak. Natomiast uczyłem również z tego względu, że znając kilka języków, wiedziałem, jakie to jest bogactwo dla człowieka, bogactwo osobowości. I dlatego Irenka miała te, już zaczęła mówić, czy skończyła te 3 lata, tam 4, przychodziła do domu z przedszkola, bo przedszkole było naprzeciwko, jadła coś tam szybciutko i myk, myk do mnie na górę, do mojego biura, siadała koło mnie, a ja się na 4-letnie dziecko denerwowałem, że ona nie potrafi napisać Irena. Prawda? Nauczyła się polskiego błyskawicznie i to i chciała się tego nauczyć. Z Piotrem były znacznie większe kłopoty, ale on w ogóle ma problemy natury językowej, także to jest zupełnie inna bajka. Natomiast to tak pani ma rację. To trzeba traktować jako bogactwo, jako coś, co poszerza horyzonty, bo to nie tylko tak jest, że to jest konfliktogenne, ale to jest jeszcze jedna rzecz, że każdy język to jest nowa kultura. Bo jeżeli ja się uczę angielskiego i czytam, że Mr. John Smith przyszedł z pracy w biurze o tej godzinie, to już wiem, o której godzinie Anglicy kończą pracę. I wziął do ręki Timesa. Nauczyłem się o tym, że takie gazety są w Anglii. Jeżeli Monsieur taki i taki, Macron, przyszedł do domu z pracy i wziął do ręki Le Monde, to się nauczyłem jakiegoś elementu o kulturze francuskiej. Czyli każdy z tych języków daje mi no nie tylko możliwość kontaktu z drugim człowiekiem. Jak jadę przez Niemcy, prawda, na stacji benzynowej, mogę spokojnie pogadać z tymi ludźmi po niemiecku, w ich języku, ale daje mi też możliwość spojrzenia z innej perspektywy na wiele rzeczy, które mnie otaczają, na otaczający mi świat. Próbować to zrozumieć. Poza tym, to już moja osobista refleksja. Ja uważam, że wielojęzyczność jest jednocześnie bardzo dobrym krokiem do tego, żeby być tolerancyjnym. Bo to uczy tego, że różnice istnieją. I na przykład muszę przyznać szczerze, że z całym szacunkiem i miłością do Polski, dla mnie nie do zaakceptowania są takie kołchozy urlopowe, na których jest disco polo, konkursy na temat polskiej kultury i schabowe. To o tym nie tak dawno pisała Polityka, bardzo się mocno rozpisywała. I to jest coraz popularniejsza forma w tej chwili w czasów, które polskie biura podróży oferują. A powodem tego jest między innymi brak znajomości języka. I moim zdaniem właśnie ta znajomość języka, takie małe lodołamacze językowe. Pięć słów na krzyż. Mieszkałem w Norwegii, norweskiego się nie nauczyłem poza jednym zdaniem. Nie umiem mówić po norwesku. Bo byłem w takim środowisku, w którym właściwie tylko wszyscy mówili po angielsku. Ikke forstår ikke norsk. To jest jedyne, co mówiłem po norwesku. Natomiast to już jest lodołamacz. Bo jak powiem takie zdanie jedno, to ludzie zaczynają się uśmiechać i stają się inni. No a, bo zrobiłeś wysiłek. Tutaj się przekonali na przykład w tym kraju moi znajomi, którzy nie znają francuskiego, że z angielskim to się nie dogadają za bardzo. Nie bardzo. Więc ja im zawsze mówię tak, naucz się pięciu słów, nawet niech będzie merd, ale jest. Naucz się. Zresztą jak przyjechałem tutaj do Francji, to praktycznie nie miałem ani kukuryku. Dlatego właśnie, jak mówiłem, uczyłem pilotów Air France'u angielskiego. I moje pierwsze słownictwo w języku francuskim to było décollage, atterrissage. To byli piloci. I zdarzały się tutaj takie śmieszne sytuacje. Teraz to zabawne, ale kiedyś tu były troszkę niezbyt zabawne. Mianowicie była przerwa w zajęciach. To już po dłuższym czasie, trochę już tego francuskiego łyknąłem, a nie aż tyle. I chciałem moim studentom na jakiś gest językowy wobec nich się zdobyć, taki właśnie lodołamacz. I chciałem im powiedzieć, już nie po angielsku, że I'm sorry, tylko że je suis désolé. Tylko mi się pomyliło i powiedziałem, że je suis dégueulasse. A oni byli naprawdę dżentelmeńscy, bo powiedzieli, no tak źle to nie jest. No dobrze, to myślę, że mogę Państwu życzyć miłej niedzieli, soboty i niedzieli i do miłego następnego spotkania. Dziękuję.